Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Do głoszenia Słowa Bożego zlaicyzowanemu społeczeństwu papież zachęcił nowo mianowanych biskupów.
Bezprecedensowa katolicko-anglikańska pielgrzymka przybyła do Lourdes.
Przy bierności świata trwają pogromy chrześcijan w Indiach.
22 września witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Do roku świętego Pawła i zbliżającego się synodu biskupów o Słowie Bożym nawiązał papież, przyjmując w Castel Gandolfo niedawno mianowanych hierarchów. Uczestniczą oni w spotkaniu zorganizowanym dla nich przez kongregację do spraw biskupów i dla kościołów wschodnich. Rozpoczynającym swą posługę biskupom Benedykt XVI wskazał apostoła narodów jako wzór świętości i miłości do Chrystusa.
Pierwszym duchowym i apostolskim obowiązkiem biskupa musi być postępowanie na drodze ewangelicznej doskonałości. Wśród środków, którym pomagają na duchowej drodze, jest przede wszystkim Słowo Boże. Ma ono mieć centralne, niepodlegające dyskusji miejsce w życiu i misji biskupa. Zanim stanie się tym, który przekazuje słowo, biskup wraz ze swoimi kapłanami, jak każdy wierny, powinien być słuchaczem słowa. Zachęcam was zatem, powierzajcie się codziennie Słowu Bożemu, by być nauczycielami wiary i autentycznymi wychowawcami swych wiernych. Aby stawić czoło wielkiemu wyzwaniu sekularyzmu, znamiennemu dla współczesnego społeczeństwa, konieczne jest, by biskup codziennie rozważał słowo w modlitwie. Będzie wtedy dobrym jego głosicielem i nauczycielem, umiejącym je objaśniać, bronić i przekazywać.
W trwającym w Rzymie spotkaniu formacyjnym bierze udział 120 mianowanych w ostatnim czasie biskupów. Wśród nich jest 3 Polaków: arcybiskup koadiutor Mieczysław Mokrzycki z Lwowa oraz 2 biskupi pomocniczy: Wiesław Lechowicz z Tarnowa i Adam Bałabuch ze Świdnicy.
Na kolejnych audiencjach prywatnych papież przyjął 6 biskupów z Urugwaju, przybyłych z wizytą ad limina. Ten południowoamerykański kraj nad Atlantykiem, o powierzchni większej niż połowa Polski, ma jedynie niewiele więcej niż 3 miliony mieszkańców. Ponad 3/4 z nich to katolicy, a blisko 5% protestanci. Przeważającą większość stanowią potomkowie europejskich emigrantów. Tubylcy są bardzo nieliczni. Hiszpańscy kolonizatorzy dotarli do dzisiejszego Urugwaju na początku XVI wieku. W 1828 roku kraj uzyskał niepodległość.
Urugwaj ma dziś 1 metropolię z siedzibą w stołecznym Montevideo. W jej skład wchodzi 10 diecezji. Przewodniczącym episkopatu jest biskup Carlos Collazzi. W wywiadzie dla Radia Watykańskiego zwrócił on uwagę na takie problemy jak laicyzacja oraz zagrożenia życia i rodziny. Urugwajski kościół wyraźnie wypowiada się w obronie życia. Zresztą również prezydent kraju, socjalista Tabaré Ramón Vázquez, który jest z zawodu lekarzem, osobiście sprzeciwia się aborcji. Czyni to bynajmniej nie ze względów religijnych, podkreślił biskup Collazzi. Szef państwa zapowiedział, że ewentualną ustawę proaborcyjną zawetuje. Przewodniczący episkopatu poruszył też problem powołań.
Biskupi Urugwaju zawsze uważali, że problem naszego kraju to brak księży i zakonników. Liczba powołań jest jednak stała i nie spada, co wskazuje, że Bóg nie odmawia nam swej pomocy. Niewątpliwie potrzebujemy księży i nieraz skorzystaliśmy z cennego wkładu kapłanów Fidei Donum. By budzić powołania, trzeba kłaść nacisk na duszpasterstwo młodzieżowe. Pomaga nam w tym szkoła katolicka, która ma znaczną liczbę uczniów mimo wielu trudności. Nie zapominajmy, że nie otrzymuje ona żadnych subwencji ze strony państwa i rodzice uczniów zmuszeni są płacić w całości czesne. W ostatnich latach coraz większego znaczenia nabiera powołanie do diakonatu stałego.
Pozytywną oceną polityki prowadzonej przez Chorwację oraz sytuacji tamtejszego kościoła zakończyła się podróż do tego kraju kardynała Tarcisio Bertone. Okazją wizyty były obchody 10. rocznicy beatyfikacji kardynała Alojzego Stepinaca. Watykański sekretarz stanu szczególnie wysoko ocenił zbliżenie z Unią Europejską, które ma na celu pełne członkostwo Chorwacji. Negocjacje na ten temat mają się zakończyć w przyszłym roku.
Kardynał Bertone wyraził zadowolenie ze stanu relacji państwo-kościół w Chorwacji. gdzie zachowany jest należyty dystans do polityki, a zarazem istnieje swoboda przepowiadania, także w kwestiach dotyczących sfery publicznej. Zaapelował o większy udział świeckich katolików w kształtowaniu polityki i kultury kraju. Watykański sekretarz stanu życzył Kościołowi w Chorwacji owocnego dialogu z władzami państwowymi. Ze swej strony biskupi zapewnili o zaangażowaniu na rzecz integracji ich kraju ze strukturami europejskimi przy zachowaniu własnej tożsamości oraz dziedzictwa religijnego, kulturowego i moralnego tak drogiego narodowi chorwackiemu.
Po raz pierwszy w dziejach do Lourdes przybyła kilkusetosobowa delegacja Kościoła Anglikańskiego z arcybiskupem Rowanem Williamsem na czele. Bierze ona udział w jubileuszowych uroczystościach w ramach pielgrzymki angielskich katolików. Jak stwierdził przewodniczący papieskiej rady do spraw popierania jedności chrześcijan kardynał Walter Kasper, jest to wymowny znak ekumenizmu duchowego.
Wydarzenie to można nazwać cudownym, wszak Lourdes słynie ze swoich cudów, że Anglikanie i katolicy wraz ze swymi biskupami przybywają tam wspólnie. Jest to znaczące wydarzenie o charakterze duchowym, a więc ani politycznym, ani teologicznym, albowiem to właśnie duchowość jest sercem i centrum ekumenizmu. Sądzę, że Maryja wspomoże tę naszą ekumeniczną pielgrzymkę. W obliczu problemów, jakie pojawiły się przy okazji konferencji Lambeth, jesteśmy zdecydowani kontynuować dialog, ale o innym duchowym charakterze. Fakt, że tylu Anglikanów chciało przyjechać do Lourdes, świadczy, że wielu z nich czuje się blisko Kościoła katolickiego i pobożności maryjnej. Dla nas to bardzo pozytywny znak, który chcielibyśmy wesprzeć. Bardzo znamiennym sygnałem jest obecność arcybiskupa Canterbury. Nasz wspólny katolicko-anglikański dokument sprzed 3 lat, Maryja, łaska i nadzieja w Chrystusie, był bardzo pozytywny. Wyrażał może niepełną zgodność, ale w każdym razie znaczny stopień jedności co do Maryi. Jest to bardzo znaczące, ponieważ w przeszłości był to temat niezwykle kontrowersyjny. Ekumenizm to sprawa nie tylko teologii, ale także konkretnej pobożności ludu i ten krok czynimy.
Jutro kardynał Kasper odprawi w Lourdes mszę świętą, podczas której homilię wygłosi arcybiskup Williams. W programie katolicko-anglikańskiej pielgrzymki jest także modlitwa przy grocie Massa Bielskiej.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Wspólnota międzynarodowa biernie przygląda się mordowaniu i prześladowaniu chrześcijan w Indiach. Temat ten nie interesuje też komercyjnych mediów, które jeśli w ogóle zauważają kolejne mordy czy niszczenie następnych świątyń, to informacje na ten temat kwitują kilkoma lakonicznymi zdaniami. Więcej wieści pojawiało się 3 tygodnie temu, kiedy rozpoczęła się nowa antychrześcijańska rewolta w Indiach. Jednak z biegiem czasu, mimo kolejnych aktów przemocy, zainteresowanie tematem osłabło. Wcześniej media zapomniały o chrześcijanach prześladowanych w Iraku, Turcji, Indonezji, Pakistanie czy Algierii.
O tym, że na świecie szerzy się chrystianofobia, pisze Avvenire. Dziennik włoskiego episkopatu podkreśla, że podczas gdy antysemityzmowi czy islamofobii stawia czoła na świecie wiele międzynarodowych organizacji, to za chrześcijanami, z wyjątkiem Kościoła, nikt się nie ujmuje. Zdaniem Avvenire nienawiść do chrześcijaństwa globalizuje się i przybiera formy nowego antysemityzmu, a Europa w tej sytuacji zachowuje karygodne milczenie. Dziennik wzywa do zastosowania humanitarnej interwencji, by przeciwstawić się chrystianofobii. Z apelem o poszanowanie wolności religijnej i przerwanie spirali przemocy zwróciły się do rządu Indii Stany Zjednoczone. Odpowiedzialny w amerykańskim Departamencie Stanu za kwestie wolności religijnej John Hanford wskazał, że za falą antychrześcijańskich zamieszek stoi nacjonalistyczna partia ludowa, a zatem motywy polityczne.
Tymczasem chrześcijanie Indii sami walczą o swe prawa. Na ulice wielu miast wyszły pokojowe marsze. W Vijayawada 15 tysięcy osób wzięło udział w wiecu, podczas którego jednogłośnie potępiono przemoc wobec chrześcijan. W proteście obok wyznawców Chrystusa wzięli udział muzułmanie, buddyści, sikhowie oraz umiarkowani hinduiści.
Z Indii jednak napływają wieści o kolejnych brutalnych mordach. Fundamentalistom nie wystarczy już tylko zabicie chrześcijan, profanują ich ciała, ćwiartując i wyrzucając do okolicznych stawów. Takie zdarzenie miało miejsce wczoraj w stanie Orissa, gdzie hinduistyczni fundamentaliści zamordowali kolejnych 2 chrześcijan. Ofiarą ataków coraz częściej padają też księża i zakonnice. Wiele sióstr, które schroniły się w obozach dla uchodźców w obawie o życie, zmuszonych zostało do zdjęcia habitu i przywdziania tradycyjnego sari. Policja pilnuje, by nie prowadziły żadnych rozmów religijnych. Świadczy to, że stróżom prawa bardziej zależy na tym, by nie głoszono Ewangelii, niż na trosce o bezpieczeństwo chrześcijan.
Mimo zintensyfikowania ochrony niszczone są kolejne świątynie. W Bangalurze sprofanowano 2 kościoły. Taki sam los spotkał 2 inne świątynie w stanie Kerala. Obserwatorzy podkreślają, że fala antychrześcijańskiej przemocy rozpoczęła się po Krajowym Zjeździe Nacjonalistycznej Partii Ludowej, którego celem było wypracowanie strategii przed marcowymi wyborami do parlamentu.
Ulicami Hanoi przeszła największa od 1954 roku antyrządowa demonstracja. Pomimo deszczowej pogody i policyjnych łapanek, co najmniej 10 tysięcy katolików protestowało w sobotę przed budynkiem dawnej nuncjatury. Dzień wcześniej władze zarządziły rozbiórkę kościelnych budynków. Na ich miejscu ma powstać biblioteka i park. Dostępu na plac budowy strzegli policjanci z psami. Przed kordonem policji ustawiono polowy ołtarz i wielką figurę Matki Bożej, gdzie modlono się o pozytywne zakończenie konfliktu z władzą i zwrot kościelnych terenów. Wieczorem w kolejnej demonstracji, która przybrała postać procesji z lampionami, uczestniczyło ponad 5 tysięcy wiernych. Dzisiejsze media w Wietnamie cytują list, jaki do metropolity stolicy biskupa Josepha Ngo Quan Kieta wystosował burmistrz miasta Nguyen Te Tao. Grozi on kościołowi sankcjami prawnymi, jeśli ten nie zaprzestanie protestów i nie zrezygnuje z publicznych modlitw poza świątyniami.
Na rolę cerkwi w zażegnaniu kryzysu na Kaukazie wskazują rosyjscy działacze polityczni i społeczni. 2 z nich wyraziło nadzieję na pozytywny i decydujący wpływ zwierzchników cerkwi rosyjskiej i gruzińskiej na proces uzdrowienia stosunków między obu narodami po ostatnim konflikcie zbrojnym.
Członek organu doradczego władz rosyjskich, społecznej izby, Jewgenij Juriew, powiedział, że katolikos-patriarcha Gruzji Ilia II przewyższa autorytetem prezydenta Saakaszwilego, co stanowi przyczynek dla pojednania naszych krajów. Odpowiednim rozmówcą dla patriarchy Gruzji może być patriarcha Aleksy II. Według Juriewa społeczna izba powinna zwrócić się do hierarchów rosyjskiego kościoła prawosławnego w celu rozpoczęcia rozmów z przedstawicielami gruzińskiego prawosławia. Miałoby to doprowadzić do ogłoszenia wspólnego orędzia do narodów Rosji i Gruzji. Stanowisko kolegi ze społecznej izby podtrzymał zwierzchnik rosyjskiej wspólnoty zielonoświątkowców Siergiej Riachowski. Widzę szczególną rolę, jaką mogą odegrać patriarcha Aleksy II i patriarcha Ilia II w konflikcie na Kaukazie. Obaj patriarchowie mogą stać się duchowymi dyplomatami tam, gdzie państwa zerwały relacje, powiedział Siergiej Riachowski. Juriew i Riachowski zaprezentowali swoje poglądy na posiedzeniu podkomisji do spraw rozwoju kulturowego i etnologicznego w stosunkach międzynarodowych, poświęconego tematowi rola stowarzyszeń społecznych i religijnych w sytuacjach kryzysowych. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
W Asyżu otwarto franciszkańskie odgałęzienie Drogi Franków, średniowiecznego szlaku pielgrzymkowego z Canterbury w Anglii do Rzymu. Otwarty w minioną sobotę odcinek prowadzi drogą, którą przemierzył święty Franciszek z Asyżu do Wiecznego Miasta na spotkanie z papieżem Innocentym III. W sumie liczy on 120 kilometrów i dzieli się na 16 etapów. Jest to pierwsza tak długa część Drogi Franków, którą w całości można pokonać pieszo i na rowerze, a częściowo również konno.
Pomysł odrodzenia średniowiecznego szlaku pielgrzymkowego zrodził się przed kilkunastu laty na fali popularności pieszych pielgrzymek do Santiago de Compostela. Inicjatywa ta napotkała jednak bardzo poważny problem. Drogi wiodące do Rzymu, w większości wytyczone już w czasach antycznych, zostały zalane asfaltem i kompletnie nie nadają się do pieszego ruchu pielgrzymkowego. Dlatego też w wielu miejscach nowa Droga Franków biegnie obok dawnego szlaku.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.